Dość było tej rozmowy z tak wysokim dostojnikiem, ażeby w duszy następcy zatrzeć budzące się, a potężne, choć jeszcze niejasne pojęcie o znaczeniu państwa. Więc państwo nie jest odwiecznym i niewzruszonym gmachem, do którego po jednym kamieniu chwały dodawać powinni faraonowie, ale jest raczej kupą piasku, którą każdy władca przesypuje, jak mu się podoba. W państwie nie ma tych ciasnych drzwi, zwanych prawami, w których przejściu każdy musi uchylić głowę, kimkolwiek jest, chłopem czy następcą tronu. W tym gmachu są rozmaite wejścia i wyjścia, wąskie dla małych i słabych, bardzo obszerne, a nawet wygodne dla silnych. Jeżeli tak jest, zakiełkowała nowa myśl w księciu, to ja zrobię porządek, jaki mnie się podoba. W tej samej chwili przypomniał sobie dwu ludzi. Oswobodzonego murzyna, który nie czekając na rozkaz był gotów oddać życie za własność księcia, i nieznajomego kapłana. Gdybym miał więcej podobnych im, wola moja znaczyłaby w Egipcie i za Egiptem, rzekł do siebie i poczuł niepokonaną chęć odnalezienia owego kapłana. Był on prawdopodobnie tym samym, który powstrzymał tłum od napadu na dom księcia. Z jednej strony doskonale znał prawo, z drugiej umiał kierować tłumami. Nieoceniony człowiek. Muszę go mieć. Od tej pory książę w czółenku prowadzonym przez jednego wioślarza zaczął zwiedzać chaty w bliskości swego folwarku. Ubrany w tunikę i wielką perukę z kijem w ręku, na którym była wycięta miara, książę wyglądał jak inżynier śledzący przybór Nilu. Chłopi chętnie udzielali mu wszelkich objaśnień dotyczących zmian kształtu gruntów skutkiem wylewu, a zarazem prosili, aby rząd wymyślił jakieś łatwiejsze sposoby czerpania wody, aniżeli żuraw z wiadrem. Opowiadali też o napadzie na folwark następcy tronu i o tym, że nie znają ludzi, którzy rzucali kamienie. Wreszcie przypominali sobie kapłana, co tak szczęśliwie usunął zbiegowisko, ale kto by on był, nie wiedzieli. Jest tu, mówił pewien chłop, w naszej okolicy kapłan, który kuruje na oczy, jest taki, co goi rany i składa złamane ręce i nogi. Jest paru kapłanów, którzy uczą pisać i czytać. Jest, co gra na podwójnym flecie i nawet ładnie gra. Ale tamten, który objawił się w ogrodzie następcy tronu, nie jest żadnym z nich i oni sami nic o nim nie wiedzą. Z pewnością musiał to być bożek Num albo jakiś duch czuwający nad księciem, który oby żył wiecznie i zawsze miał apetyt. A może to naprawdę jaki duch, pomyślał Ramzes. W Egipcie zawsze łatwiej o złe czy dobre duchy, aniżeli o deszcz. Woda Nilu z czerwonej zrobiła się brunatną, a w sierpniu, w miesiącu Hator, dosięgnęła połowy swej wysokości. W nadbrzeżnych tamach otworzono śluzy i woda gwałtownie zaczęła wypełniać kanały, tudzież olbrzymie jezioro sztuczne, Moeris w prowincji Fayum, słynącej z pięknych róż. Egipt Dolny przedstawiał jakby odnogę morską, gęsto zasianą pagórkami, na nich ogrodami i domami. Komunikacja lądowa całkiem ustała, a łódek na wodzie krążyło takie mnóstwo, białych, żółtych, czerwonych i ciemnych, że wyglądały jak liście w jesieni. Na najwyższych punktach kraju kończono zbierać pewien rodzaj bawełny i po raz drugi kosić koniczynę, a zaczynano zrywać owoce tamaryndowe i oliwki. Pewnego dnia, płynąc wzdłuż zalanych folwarków, książę spostrzegł ruch niezwykły. Na jednej z czasowych wysepek rozlegał się między drzewami głośny krzyk kobiet. Zapewne ktoś umarł, pomyślał książę. Od drugiej wyspy na paru czółenkach odpływały zapasy zboża i kilka sztuk bydła, a ludzie stojący pod gospodarskimi budynkami grozili i złorzeczyli ludziom w łódkach. Jakiś spór sąsiedzki, rzekł do siebie następca. w kilku dalszych folwarkach było spokojnie, a mieszkańcy zamiast pracować albo śpiewać, siedzieli na ziemi milcząc. Musieli skończyć robotę i odpoczywają. Za to od innej wysepki odbiło czulno z kilkorgiem płaczących dzieci, a jakaś kobieta, wszedłszy po pas w wodę, wygrażała pięściami. Wiozą dzieci do szkoły, myślał Ramzes. Wypadki te jednak poczęły go interesować.